Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najbliższe wybory to kolejny test stanu polskiej dojrzałości religijnej i moralnej. Na samym czele moralnych obowiązków znajdujemy przecież obowiązek czci rodziców oraz czci własnej ojczyzny. Wyrażony jest ten obowiązek w czwartym przykazaniu dekalogu, czyli tuż po obowiązkach wobec Boga. Cześć rodziców i cześć ojczyzny traktuje się jako nierozdzielalne. Bez czci rodziców nie ma mowy o czci wobec ojczyzny, a brak czci do ojczyzny musi oznaczać brak czci do rodziców. Dekalog i tutaj nie przynosi jakiegoś nowego obowiązku moralnego, nieznanego ludzkiemu rozumowi. Z naczelnej rangi obowiązków wobec rodziców i ojczyzny znakomicie zdawali sobie sprawę twórcy klasycznej filozofii, a w szczególności Sokrates i Arystoteles. Rozumiał te obowiązki także Cyceron, czołowy przedstawiciel rzymskiej filozofii. Do myśli tych pogańskich myślicieli nawiązał święty Tomasz z Akwinu, analizując w sumie teologicznej cnotę pietas, czyli cnotę czci wobec rodziców i ojczyzny. Postulat wypracowania w sobie cnoty pietas stanowi jednak konieczny element bronionego przez etykę klasyczną obowiązku życia rozumnego. Aby żyć rozumnie, czyli zgodnie z realną rzeczywistością, trzeba być otwartym także na przeszłość, otwartym na dobro, które ona wnosi w nasze życie. Klasyczna etyka nazywa tę rozumną otwartość na przeszłość pouczalnością. Rodzice i ojczyzna pouczają nas, bo stoją u samego niejako początku naszej osobowej biografii. Biorą udział w udzielaniu nam życia oraz jedynego i niepowtarzalnego, bo własnego człowieczeństwa. Tym samym pouczają nas o samych fundamentach naszego życia. Pouczają nas o naszej bytowej zależności. Naszej zależności także od całej związanej z nami przeszłości. Pouczalność zawiera zatem element szacunku dla przeszłości. Stąd też nie ma prawdziwej czci wobec rodziców i ojczyzny bez szacunku do całej rodzącej nas przeszłości. Dlatego właśnie autentyczni chrześcijanie zawsze pieczołowicie dbali o przeszłość, a wrogowie chrześcijaństwa albo mówią, że przeszłość jest nieważna, albo manipulują tą przeszłością. Chrześcijanie dbali zatem także o dobrą pamięć i pouczenie ze strony przedchrześcijańskiej przeszłości. Dość tu wspomnieć o mrocznych wiekach chaosu w Europie po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Chrześcijanie od razu zrozumieli, że ich zadaniem jest ocalić cały dorodek ludzkiego rozumu pozostawiony przez Greków i Rzymian. Mnisi na Monte Cassino przepisywali zatem całą dostępną im literaturę. Od początku chrześcijaństwa zrozumiano też obowiązek zachowania, zabezpieczenia i przyswojenia sobie dorobku filozoficznego pozostawionego przez Greków i Rzymian. Wrogowie chrześcijaństwa starali się zaś zamknąć usta tej genialnej przeszłości lub też nią manipulowali. Podrzucano zatem chrześcijanom zideologizowaną myśl filozoficzną, zabójczą dla chrześcijaństwa. Taką rolę odegrała w Europie pod koniec starożytności i na początku średniowiecza ideologia neoplatońska stworzona przez Plotyna, przeciwnika chrześcijaństwa. Jej zasadniczo skaza, czyli ideologiczny charakter, polegał na poddaniu poszukiwania prawdy pseudomistycznym, pseudoreligijnym celom. Nie wahano się zatem fałszować myśli Arystotelesa, podpisywano jego nazwiskiem dzieła, których nie stworzył, podszywano się także pod autorytet świętego Pawła, aby uwiarygodnić neoplatońskie spekulacje pseudo-Dionizego, udającego ucznia świętego Pawła, znanego z dziejów apostolskich. To ostatnie fałszerstwo negatywnie oddziałało na całe chrześcijańskie średniowiecze. Ale nie ustawał wysiłek chrześcijan, aby wydobyć z mroków przeszłości właściwe narzędzia filozoficzne pozostawione przez Arystotelesa. Nie znała ich w pełnym zakresie Europa właściwie aż do XIII wieku. Dopiero wtedy podjęto gigantyczny wysiłek przetłumaczenia wszystkich pism Arystotelesa na język łaciński. Prowadzono wtedy też olbrzymią pracę żmudnej interpretacji wszystkich tych niełatwych do zrozumienia tekstów. Dzisiaj wspominamy w kalendarzu liturgicznym świętego Alberta Wielkiego. Zechciał on zadać sobie ogromny trud skomentowania całości nowo przetłumaczonego dzieła pogańskiego mędrca. Czy tracił czas? Przeciwnie, święty Albert doskonale rozumiał, że zabezpieczając przeszłość, zabezpieczył chrześcijańską dobrą przyszłość. Miał też do pomocy w wykonaniu tego gigantycznego zadania genialnego ucznia, czyli świętego Tomasza z Akwinu. Nauczył on nas dobrze rozumieć filozofię genialnego Arystotelesa. Szybko jednak nadeszła jesień średniowiecza i znów osaczyła Europę kolejna ideologizacja myślenia, poddanie go jakimś utylitarnym celom. I te samorządowe wybory to także zmaganie o uszanowanie własnej ojczyzny, bo zmaganie o utrzymanie jej w obrębie cywilizacji bezwarunkowo szanującej ludzki rozum. Dopiero wtedy może to być ojczyzna w pełni świadomie chrześcijańska. Szczęść Boże!